czytania,
do czytania,
do czytania,
do czytania.
Te ptaki, które weszły do literatury, to niektóre szczególnie intensywnie, a niektóre mamy na wyciągnięcie ręki, ale się je lekceważy. Na przykład gołębie, prawda? Gołębie cieszą się bardzo złą sławą. I tu się to zmieniło, no bo weźmy Biblię, tam gałązkę.
Bo to w zasadzie, co jest takim chyba już rytualnym elementem utyskiwań mieszkańców miast, czyli gołębie, to nie są te gołębie, prawda, sprzed kilku tysięcy lat, załóżmy, tylko to są gołębie udomowione przez człowieka, które później mu zwiały i założyły gangi miejskie, które brudzą, wyjadają wszystko. Niespecjalnie człowieka się boją, bo gdzieś tam w genach mają zapisane, że człowiek to nic takiego strasznego, bo przecież nasi przodkowie z nim współpracowali. I tak naprawdę no, cała historia gołębi, tych, które my widzimy w mieście, to jest taka ponura historia tego, że człowiek zaingerował w świat natury, udomowił gołębie, które później wtórnie stały się ptakami dzikimi, tylko że już z zupełnie zmienioną, chciałem powiedzieć zwichniętą, ale to chyba nie jest uczciwe słowo, z zupełnie zmienioną naturą, taka, która jakby przeprogramowaną, tak może będzie zręczniej.
Proszę zwrócić uwagę na to, że te gołębie miejskie, nigdy państwo takiego gołębia nie zobaczycie w lesie. Te gołębie żyją tylko koło nas, one mieszkają wyłącznie w miastach i w dodatku one zawsze mieszkają raczej grupowo. Ale ciekawa jest ta historia o tych przodkach tych gołębi, bo one się wywodzą od gołębi skalnych, które żyją na południu Europy. I to bardzo dziwne wrażenie, kiedy się pojedzie gdzieś, nie wiem, do jakiejś Chorwacji czy Grecji i tam na skałach mieszkają te gołębie, które wyglądają jak te nasze lubelskie czy warszawskie, ale bardzo boją się człowieka i widzą człowieka i uciekają na 200 metrów wcześniej, już ich nie ma. Tak wyglądali i przodkowie tych naszych gołębi. Czasami te gołębie są bardzo podobne. Nie wiem, czy dam radę opisać, ale gdybyście państwo sobie wyobrazili miejskiego gołębia, nie takiego dropiatego, tylko raczej takiego szarego, z dwoma paskami na skrzydle i taką białą plamą nad ogonem. I tutaj tak tęczowo połyskująca szyja. Tak wygląda dziki, zupełnie dziki gołąb skalny, który do dziś gdzieś tam na południe Europy sobie żyje. Więc one są ciągle blisko, blisko już bardzo daleko równocześnie.
Czasem się zdarzają grzywacze w mieście, więc to trzeba by było tą listę uzupełnić. Synogarlice kiedyś mówiono, tak jak było u morsztyna, prawda? No, ale też to jest chyba ten moment, żeby powiedzieć o gołębiu wędrownym, czyli takim gatunku, który był jeszcze 100 kilkadziesiąt lat temu powszechnym. Według przekazów, jak one migrowały, bo to były gołębie migrujące, to potrafiły zaciemnić na kilka godzin niebo, prawda, podczas migracji.
W Ameryce Północnej.
W Ameryce tutaj. Północnej. I okazało się, że nie dość, że było ich dużo, to były łatwym celem dla wszystkich, którzy chcieli coś niedużym wysiłkiem energetycznym do jedzenia znaleźć. I zdaje się, gdzieś chyba w okresie międzywojennym ostatni gołąb zmarł, prawda, w niewoli.
Tak, tak. W 1916 wypada mi z głowy data, tak. Ostatni dziko żyjący gołąb wędrowny, jeszcze w latach 70. XIX wieku było ich dużo, a na początku XX wieku zastrzelono ostatniego dziko żyjącego gołębia wędrownego, a ostatni w tym 1916 w zoo w Cincinnati zmarł. I to było tak, że te ptaki żyły w wielkich koloniach i one mogły żyć tylko w wielkich koloniach. To znaczy, kiedy te kolonie się zaczęły zmniejszać, to się okazało, że się cała populacja załamała. Cały ich system obrony przed drapieżnikami polegał na tym, że było ich mnóstwo. I zaciemniały niebo, a jak siadały te stada na drzewach, to się łamały z trzaskiem wielkie drzewa pod wpływem tego ciężaru. Takie niesamowite są opisy tego, jaki był dźwięk w ogóle tego lecącego stada, że tam ucho przystawione do lokomotywy to jest nic w porównaniu do tego, co tam się wyprawiało.
Jak państwo zauważyli, oni ciągle lecą. Wylatują w przestrzeń, opowiadają cudowne historie, ja lecę więc razem z nimi i co jakiś czas muszę sobie tylko przypominać, chwileczkę, literatura, lądujemy. W związku z tym, skoro o gołębiach, to chyba tylko Białoszewski, jak sobie przypominam, bo gołębiu Białoszewskiego mnóstwo, prawda? A tak poza tym niespecjalnie lubiany to był ptak. Moim zdaniem jest jeszcze jedna taka teoria, znaczy może być, i że co bliskie to nie szanujemy, to jest sytuacja prozy naszych sąsiadów. Niespecjalnie znamy prozę niemiecką. O prozie ukraińskiej tak naprawdę zaczęliśmy się intensywnie dowiadywać, kiedy wybuchła wojna. Czesi, no poza nielicznymi wyjątkami, właściwie też nie wiadomo. Jak coś dalej, to lepiej. Więc być może my te gołębie mamy zbyt blisko siebie, żeby spojrzeć na nie łaskawszym okiem.
Problem z gołębiami jest trochę taki, że one... Gołębie są w ogóle ptakami bardzo czystymi, lubiącymi porządek. To jest dyskusyjne, co mówię, ale tak jest rzeczywiście. Natomiast one żyją w mieście w bardzo dużym stłoczeniu. Bardzo łatwo przenoszą się różne pasożyty i choroby między nimi i dlatego wyglądają tak, jak wyglądają. Mieszkają sobie jeden drugiemu na głowie. Ten ścisk powoduje, że... No, wiecie państwo, te gołębie pocztowe to są na ogół takie wychuchane i bardzo ładne i w ogóle ptaki generalnie bardzo dbają o swoją higienę, bo od tego zależy ich przetrwanie. No ale tutaj coś bardzo poszło nie tak. Zwyczajnie te gołębie tak odpuściliśmy i one żyją dziko, ale równocześnie już od nas nie mogą się za bardzo oddalić, bo zginą i to im też no, i służy i nie służy jakoś.
A my im chleba, co też nie sprzyja ich zdrowiu. Padała tutaj dość często, przelatywała nad sceną dość często jaskółka. Porozmawiajmy o Czechowiczu, gdzie miała bardzo ważną rolę do odegrania.
To znaczy tak, ja jeszcze na początku się usprawiedliwię, że my rzeczywiście tak odlatujemy w różne rejony.
Ale to jest piękne.
Ale literatura jest opowieścią, a te narracje ornitologiczne bez opowieści o konkretnych przykładach to od razu się tak ześlizgują w literaturę popularno-naukową. Jaskółki. No właśnie, bo to jest w ogóle ciekawy wątek taki, który, no może ja zacznę od małej dygresji, ale ona się wyjaśni. Kiedy robiliśmy w zeszłym roku w Muzeum Czechowicza wystawę poświęconą Francisce Arnsteinowej, poprosiliśmy o współpracę Hannę Kral, która była no w ogóle wspaniałą osobą, jeśli chodzi o współpracę nad wystawą, dopytywała, zezwoliła nam na prezentowanie części swoich tekstów poświęconych Czechowiczowi Arnsteinowej i w ogóle o wiele rzeczy pytała. Jednym z elementów ekspozycji były jaskółki, których myśmy dali dość dużo i ona się zaczęła wypytywać, co to są za ptaki, no więc tłumaczę, pisze jej, że to są jaskółki. Już wiem, ponieważ była dociekliwa i naprawdę była dociekliwa, jak prawdziwy, dobry dziennikarz, reporter, od razu zapytała to, gdzie są teraz w Lublinie jaskółki. No i sobie napisałem, no właśnie, tu jest problem, bo są tylko jeżyki na Starym Mieście, jak podniesiemy głowę, jaskółek jest o wiele mniej. No i mnie zapytała, z czego to wynika. No i tutaj już cała kaskada domysłów związanych z urbanizacją i tak dalej się posypała. Natomiast jeżeli chodzi o jaskółki u Czechowicza, no są takie ptaki, które kulturowo się z czymś nam łączą, prawda? Odojewski, który no, już wiemy, że zżynał z Morsztyna, a w dodatku był takim katastrofistą, dość bardzo lubił na przykład słyszeć śpiew Feniksa. Ponieważ on zwiastował koniec pewnej epoki, katastrofiści słyszą czy słuchają inaczej, prawda? I u Czechowicza, no właśnie, jaskółka to jest taki ptak, który jest bardzo powszechny, no bo to jest jednak coś, co w tym czasie w Lublinie było. Wystarczy zobaczyć poza miastem, jak dużo jest jaskółek, prawda? I ona była zazwyczaj kojarzona u niego z poczuciem niepokoju, z czymś takim katastroficznym. Jaskółek zamieć u niego była to jest jedna z takich metafor, które pokazują, no, kumulację tych wszystkich katastroficznych niepokojów, jakie prześladowały poetów w tym czasie. Czechowicz tej jaskółki, prawda, zrobił taki bardzo wyrazisty, katastroficzny emblemat i to było dość sprytne, szczerze mówiąc, no bo gdyby o Feniksie pisał, no to raczej by to nie wyglądało dobrze.
Jest książka Pawła Pstrokońskiego Wszystkie okna dla oknówek, która ukazała się lat temu bodajże dwa i była między innymi nominowana do nagrody izabelińskiej Planeta Izabelin, która jest pierwszą ekonagrodą literacką. To jest taka książka, w której on między innymi opisuje oknówki, które mieszkają na jego oknie. No bo wiecie państwo, że Jerzyk to jedno, a jaskółki to drugie. Jaskółki to są dymówki, te z długimi ogonami, takie wiejskie bardziej, co mieszkają na przykład w stodołach czy tam oborach. Albo oknówki, które mieszkają na ścianach budynków i lepią takie kuliste gniazdka. No to on miał właśnie oknówki i te oknówki były kiedyś wszędzie w Warszawie. Ja też miałem w bloku, była masa gniazd, a teraz one są rzeczywiście dosyć rzadkie.
Zajrzyjmy do kilku książek dla dzieci, albo przynajmniej powiedzmy o literaturze dziecięcej. To prawda, że ta Polska jest wyjątkowo ptasia na tle innych krajów?
Znaczy myślę, że jest równie ptasia, jeżeli chodzi o te tematy dziecięce, jak i inne literatury. Natomiast to, co jest u nas ciekawe, no to chyba taka tradycja zabawy słowem, brzmieniem, dźwiękiem, prawda? I ta ptasiość może w pewnej mierze wynikać z tego, że my mamy świetnych poetów, którzy potrafią operować słowem w bardzo wirtuozerski sposób. I jeszcze jedną rzecz dodajmy bardzo ważną, że autorzy wierszy, tekstów dla dzieci pozwalają sobie zawsze na więcej. To znaczy wiedząc, że piszą dla publiczności bardziej wymagającej przecież, prawda, bo dzieci są, jeśli chodzi o świat wyobraźni, bardziej wymagającą publicznością, to sami też sobie popuszczają trochę. U Tuwima to wychodziło kapitalnie na przykład, prawda? To znaczy ten jego taki firmowy moment ześlizgiwania się prawie że w pure nonsense, czy balansowania na jego granicy, jeszcze podbijał te takie opowieści, czy teksty, prawda, w których ptaki robiły najdziwniejsze rzeczy przecież.
Bardzo lubiłem taką książkę, którą miałem w dzieciństwie, w której autorką była Joanna Polakówna, cała seria o Marcelim Szpaku. Marceli Szpak dziwi się światu i tak dalej, i tak dalej. I znałem, znaczy ciężko powiedzieć, że znałem, bo miałem wtedy powiedzmy 3 czy 4 lata, ale znałem autorkę, bo mam książki z jej wpisami i pamiętam, że pamiętam to po prostu, to czytanie tych książek z dzieciństwa. I myślę, że to jest bardzo ciekawe, co mówisz, że po prostu język polski, z czego my sobie nie zdajemy sprawy, posługując się nim na co dzień, i intuicyjnie ma ogromne możliwości improwizatorskie. Dla nas zupełnie normalne jest robienie z rzeczowników, czasowników, przymiotników. Robimy z tym językiem, co nam się podoba. Jakbyśmy nie powiedzieli zdania od końca, to i tak można je zrozumieć. Inne języki mają swoje żelazne reguły. Po niemiecku się tak nie da, po angielsku się tak nie da. To jest, myślę, coś bardzo niedocenionego w polskim języku i dlatego, że jest trudny i że trudno się go nauczyć i mało kto się go uczy, no to my mamy poczucie takiej nieważności tego, ale nasz język jest bardzo niezwykły. Ja zawsze podziwiam tłumaczy języka polskiego, którzy ten język dobrze znają i muszą się tak niesamowicie nakombinować, żeby to przełożyć na te języki, które mają żelazne po prostu reguły, w których nie można wyskoczyć.
A co z tą teorią, która pojawia się w książce, który tak śpiewa, czyli że pojawia się tak dużo ptaków w literaturze dla dzieci, bo w tej dla dorosłych nie wypada. Polska literatura musi być patriotyczna, zaangażowana. Ptasiniec? Cóż to za temat?
No tak, bo to jest taka teza, która w zasadzie teraz przesuwa poza badanie tematów ptasich w stronę dyskusji na temat tego, jak dystrybuowane były tematy w obiegach literackich, prawda? Bo literatura dla dorosłych to nie jest tylko ta wysoka literatura, to trzeba byłoby takie zastrzeżenie poczynić, która rzeczywiście na poziomie kanonów kulturowych jest na zasadzie repetycji dzieciom w szkołach implantowana, tak na zasadzie dość prostej, prawda, opowieści. No bo przecież tak naprawdę większość dorosłych czyta co innego i dzisiaj, nie pisarze z kanonu. Więc no, na pewno tutaj chodziłoby o to, że rzeczywiście no, ta hierarchia tematów, które się w polskiej literaturze zaczęły gruntować w momencie, kiedy w zasadzie oświecenie już powoli w Polsce się zaczęło wykształcać, no, nastąpił ten moment, prawda, historyczny, o którym doskonale wiemy i nagle się pojawiła zupełnie inna hierarchia tematów. Ale no, z drugiej strony pisanie o zwierzętach, Puc, bursztyn i goście, pamiętamy, to jest jednak o opowieść, prawda, taka, która no trochę jest alegoryczna, trochę nie. Więc to na pewno, to znaczy jest duża część literatury czy kultury takiej, która zakłada, że są tematy, które na zasadzie dekorum opisanego jeszcze w antyku nie łapią się do tych wysokoartystycznych opowieści.
Ta książka Jurgi Lewiczowej o czterech warszawskich pstroczkach, która była dla mnie była lektura formująca, o wróblach taka książka warszawskich. Bardzo antropomorfizująca i bardzo to przeżywałem, bo to jak to wszystkie te książki stare o zwierzętach jest też bardzo smutna niestety i ciągle tam ktoś umiera, jest okropne.
Antropomorfizacja, właśnie o to chciałam jeszcze was na koniec zapytać, choć pewnie rozmowę na ten temat moglibyśmy ciągnąć do rana. Cytowany już tu, wspominany Jonathan Franzen mówi, że nie wiem, że antropomorfizacja jest zła, ale nie pamiętam dlaczego. W związku z tym jego jeden z bohaterów ma bardzo wyraźne ptasie cechy. Ale coraz częściej pojawia się pogląd, że antropomorfizacja naprawdę czyni krzywdę, bo zabiera ptakom odrębność. Jakie jest wasze zdanie? Jaka jest w takim razie przyszłość literatury także? Bo jeśli się okaże, że rzeczywiście ten pogląd, że powinniśmy przestać to robić, to jakże wtedy będzie z ptakami w literaturze? A może przestaniemy je wykorzystywać? No ale właśnie, to co wtedy? Jakie słowo zamiast tego?
Pomówmy o pisklętach przez chwilę, dlatego że kiedy mówimy o antropomorfizacji, no to od razu myślimy o pewnej sekwencji zachowań, jakie się automatycznie uruchamiają w momencie, kiedy patrzymy na ptaki. Tak jak powiedzmy patrzymy na koty, to też wiadomo, że od razu patrzymy w taki sposób, który nam narzuca natura. Koci łebek po prostu nam budzi w nas od razu sympatię według psychologów behawioralnych, kształt oczu i tak dalej. I teraz jak widzimy małego pisklaka i to nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na to, że coraz więcej jest w sieci, w telewizji bywają też takie apele. Jak zobaczysz małego pisklaka, który gdzieś chodzi sobie samotnie, to nie ulegaj tym takim antropomorfizacyjnym elementom swojej osobowości, że to jest zagubiona sierota i twoim zadaniem jest przywrócenie jej stadu. No bo to tak powiedzmy epoka lodowcowa może wyglądać, prawda, jeśli chodzi o opowieści. Natomiast to, co możemy zrobić, to dać mu spokój po prostu. Nie dotknąć, broń Boże, bo wtedy on przejdzie naszym zapachem i będzie problem z powrotem. I to jest tak, że no generalnie antropomorfizacja to tak, jest ten wielki temat literacki i są te ptaki wokół nas. Na pewno nie przeszkadzać. To jest chyba najważniejsza rzecz, jaką my możemy zrobić, prawda? A czy literaturze możemy nie przeszkadzać? No to jest inne pytanie, bo z pisklakami sprawa jest zero-jedynkowa. Wiemy, co należy zrobić. Natomiast literatura no, na pewno szuka jakiejś nowej formy wrażliwości. To jest, wracam do tego wątku, o którym przez chwilę mówiliśmy, że przyrodopisarstwo u nas tak naprawdę dopiero otwiera, czy pomaga tak naprawdę kształtować, ja to teraz mi to przyszło do głowy, dlatego tak się zawahałem, kształtować wrażliwość jednego czy dwóch pokoleń następnych, prawda? Że nagle te sprawy, które się wcześniej nie łapały w tej hierarchii tematów, o których mówisz, prawda? Nagle z różnych względów wchodzą przez literaturę, znajdują kanały dystrybucyjne, to się robi duży temat. I teraz jak czytamy te wszystkie książki, o których mówiliśmy i o których Staszek wspominał, to tak naprawdę dużym ich atutem jest to, że to są książki napisane przez autorów, którzy co nieco o przyrodzie wiedzą i właśnie ten pierwiastek antropomorfizacyjny będzie już mniejszy. On nigdy nie zniknie na pewno.
Ja myślę, że jest coś takiego jak zdrowa dawka antropomorfizacji i że to jest bardzo trudne jednak nie mieć jakiegoś, znaczy ta antropomorfizacja nas zbliża po prostu do tych zwierząt i myślę, że w jakiś sposób to jest dobre, szczególnie na takim powiedzmy, no te dzieci, książki dla dzieci nie mogą opowiadać o jakichś abstrakcyjnych zwierzętach, które zupełnie między nami a nimi nie ma żadnej nici połączenia, prawda? No one jednak muszą mieć jakieś imię, muszą się porozumiewać ze sobą. No i siłą rzeczy musimy tu narzucić jakieś nasze ludzkie klisze. I wydaje mi się, że to jest jednak jakoś niezbędne, żeby w człowieku, który do tej przyrody nie ma jakiegoś żywego stosunku, nie jest w niej bardzo wyszkolony, żeby wzbudzić jakieś poczucie, że to jest jakiś świat, który jest koło nas i że on też jest ciekawy i że też w jakiś sposób może być nam bliski, chociaż niekoniecznie rozumiemy go w 100%.
Jest ciekawy, bo podobny do nas, bo ma rączki, nóżki, myśli i tak dalej.
No właśnie, z ptakami jest dobrze, bo nie ma tam rączek na przykład.
No też ale te cechy, prawda, człowieka ma, więc fajny jest.
Tak, tak. No właśnie, to ciekawe. Ptaki nie mają rąk, ale dziób ptaków jest jednocześnie ustami, zębami, językiem, ale też rękami. Dziób jest wielofunkcyjny bardzo. Szczególnie dobrze to można zobaczyć, jak się obserwuje wrony gdzieś na podwórku. One wszystko tym dziobem są w stanie zrobić przecież, pomagając sobie trochę nogami. One właściwie nie używają skrzydeł. Skrzydła służą do przemieszczania się i mowy ciała po prostu. Gdzieś tam coś sygnalizują, podrzucając na przykład ramiona, możemy powiedzieć, czy jak w jakiś określony sposób układając skrzydła.
Jeszcze jeden taki drobiazg w tym kontekście bardzo ciekawy, bo była mowa o trznadlach i o dialektach trznadli. To też jest w obrębie zainteresowania ptakami taka no w zasadzie już mająca spore tradycje, tendencja teraz już wymierająca do tego, żeby tłumaczyć dosłownie śpiew ptasi na mowę ludzką, żeby w ten sposób łatwiej zapamiętać. Jeden z poleskich ornitologów na przykład powiedział mi, że nauczył się śpiewu trznadla jako dziecko, kiedy kolega mu powiedział, że trzeba w tym śpiewie dosłuchać się zdania nie stanie się kobyle nigdy nic.
A, bo to jest Sokołowskiego. Nie A, było no suchej kobyle nic. Tam Aha. Tak to było napisane. Czyli on przekręcił trochę, ale trafnie w gruncie rzeczy. Tak, bo Jan Sokołowski to był jeden z takich najważniejszych ornitologów polskich, bo napisał dużo książek i te książki były bardzo poczytne i są w każdej bibliotece. Jan Sokołowski interesował się, robił też takie, powiedziałbym, badania folklorystyczne i zbierał stare nazwy ptaków, które były często bardzo ciekawe, ale też interesował się takimi ludzkimi interpretacjami głosów, no i to jemu zawdzięczamy to, że trzciniak robi ryba, ryba, rak, 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 świeżbi, świeżbi, drap, drap, drap. To jest super trafne. Ja tego nie słyszę inaczej niż to, co on mi narzucił już. No i to nie było suchej kobyle nic, to też jest od niego.
Panie, panowie, bardzo proszę, jeśli są jakieś pytania.
Spytam o Lublin. Jak wygląda liczba gatunków ptaków występująca w Lublinie?
Jeśli chodzi o Lublin, to jest tak, kilka takich modelowych miejsc w centrum. Dodałbym jeszcze Park Akademicki, który ma też podobną strukturę w zasadzie. Tam liczyliśmy w takim cyklu rocznym ptaki i wychodziło nam, że gatunków w sumie było w obrębie parku 70. Część to były takie, które były gatunkami przylotowymi. Natomiast jeżeli chodzi o Lublin, no to jest bardzo duże zróżnicowanie. Niedaleko stąd, dosłownie kilkadziesiąt metrów, mamy kilka stanowisk Kopciuszka, Strzyżyki. I to jest Stare Miasto, czyli jednak taka kamienna pustynia, prawda? Pustułki, które na Zamku Lubelskim od kilku lat się zagnieździły. Na rektoracie UMCS-u również taka jest dość solidna populacja pustułek. Jeszcze jakbym miał państwa tak, bo ja teraz płynnie przechodzę do zachęcania do spacerów ornitologicznych. Wzdłuż Czechówki, jak pospacerujecie państwo sobie trochę, albo Bystrzycy, na pewno spotkacie zimorodka, prędzej czy później. Więc taki piękny niebieski ptak, który nam się kojarzy z czymś zupełnie oderwanym od miasta, natomiast on sobie całkiem nieźle radzi. Jak tutaj się nie uda, to warto spróbować nad Zalewem Zębożyckim, bo tam na pewno ponad 100 gatunków w ciągu roku bez problemu udałoby się naliczyć, z tego co pamiętam. I jest Lublin bardzo zróżnicowany, tak, to prawda, jeśli chodzi o ten przekrój gatunkowy też, prawda? Z tego względu, no, że z jednej strony mamy drobnicę całą, tak to może ujmę, ale mamy też w Parku Saskim i na cmentarzu na Lipowej, o którym pan wspomniał, puszczyki, które co roku wyprowadzają lęgi i te młode puszczyki słychać bardzo przez kilka miesięcy. I jeszcze dodam na koniec, że na tym cmentarzu na Lipowej na przykład kaczki wyprowadzają lęgi. Nie wiem, czy państwo to widzieliście. Co jakiś czas kaczki zasuwają Lipową w dół z małymi bo muszą je doprowadzić do Bystrzycy. Kilka lęgów corocznie ja widzę, ukrytych tak przemyślnie, że naprawdę gdybyśmy nie wiedzieli, że one tam są wcześniej, to trudno byłoby się połapać. I ta scena, taka, którą my znamy z filmów pewnie z internetu, prawda, odbywa się również u nas i też nasi kierowcy lubelscy zazwyczaj się dużą cierpliwością wykazują i pozwalają tym kaczkom spokojnie zejść w dół Lipową do rzeki.
A to ja powiem coś na ten temat, że w Warszawie kaczki mieszkają czasami, ostatnio napisała do mnie znajoma, że kaczka założyła u niej gniazdo na 7 piętrze w apartamentowca i to jest podobno zupełnie normalne. Przyjechał ekopatrol Straży Miejskiej, żeby zabrać te kaczki do parku i powiedzieli, że w takim szczycie sezonu to mają na przykład 6 kursów dziennie do różnych kaczek na różnych balkonach. Więc to jest po prostu norma już teraz. One normalnie by zajmowały pewnie dziuple w drzewach, krzyżówki. Mhm. A druga rzecz, a propos tych kaczek, co przechodzą przez ulicę, to u nas jest taki ptak, który się nazywa tracz nurogęś. I to jest taki kaczkowaty ptak, który łowi ryby. Wygląda trochę inaczej niż kaczki, bo ma taki długi dziób spiłkowany. Dziób może ma trochę jak kormoran od biedy. I on żyje też w Warszawie właśnie w dziuplach i kłopot ma taki, że najchętniej on żyje nad takim kanałem przy łazienkach, który jest za bardzo ruchliwą, pełną samochodów ulicą Czerniakowską. I one też muszą pędzić do rzeki, do Wisły. I co roku jest akcja, która już jest relacjonowana szczegółowo przez media, że się przeprowadza te tracze na drugą stronę tej Czerniakowskiej. I są specjalni ludzie wyznaczeni do tego, żeby zatrzymać ruch, jak idzie tracz. Stają, 6 pasów samochodów staje i czeka cierpliwie, aż ta traczowa przeprowadzi te traczątka przez tą jezdnię. I to się odbywa kilka razy w ciągu roku, no bo to jest zawsze po parę par tych traczy. Wcześniej zdaje się, że bywało, że to się kończyło tragicznie, w sensie, że po prostu samochody rozjeżdżały te tracze, ale teraz nawet są wyświetlane są w tym miejscu Czerniakowskiej na takich tablicach informacje: uwaga, tracze. Więc wydaje mi się, że warszawiacy powoli wiedzą, co to są tracze w ogóle.
Ponieważ ostatnio czytałam Tajemniczy ogród z synkiem mojej siostrzenicy, i właśnie mieliśmy do dyspozycji 2 książki. Jedna była z mniejszym drukiem, druga z większym i każda z nich zawierała inne tłumaczenie ptaka, z którym zaprzyjaźnił się Dick i ogrodnik Ben. W jednej książce ten ptak nazywał się Rudzik, a w drugiej Gil. Czyżby nie było różnicy między tymi dwoma ptakami, czy też bardziej Gil pasował do Polski?
To chodzi wyłącznie o Rudzika, to nie może być żaden inny ptak. Gil to idiotyzm, to do więzienia bym wysłał tego tłumacza, bo to po prostu kompletnie zmienia sens i w ogóle nie ma sensu. Gil się nie nadaje na takiego ptaka ogrodowego, który jest blisko ludzi, który gdzieś się tam w krzakach chowa. W ogóle kompletnie inny, że tak powiem, temperament, mówiąc po ludzku. Gile żyją gdzieś raczej na szczytach drzew, tak mi się kojarzą. Na pewno nie są ptakami ogrodowymi, raczej leśnymi. W Polsce zresztą głównie widzimy je zimą, chociaż są tak naprawdę tutaj całoroczne. Są też lęgowe normalnie. To nie jest ptak, który przylatuje gdzieś tam z północy, jak jemiołuszka, jest tu przez chwilę, a potem wraca. Gile są przez cały rok, ale kompletnie nie pasują. A jeszcze w takiej anglosaskiej kulturze no to gila jest bardzo mało, a rudzika jest mnóstwo. Rudzik to jest ulubiony ptak Brytyjczyków i rudzik angielski jest zupełnie inny, no może nie zupełnie, ale trochę inny niż nasz, bo nasz rudzik jest skryty i dosyć płochliwy, a tamten rudzik jest bardzo niepłochliwy i można, mówiąc uczenie, synantropizowany, to znaczy jest oswojony z człowiekiem. Żyje u każdego, w każdym ogródku. Jest taki, powiedziałbym, zaprzyjaźniony i nie ucieka. I dla mnie to było zdumiewające. Byłem tam na którymś z tych takich świetnych londyńskich cmentarzy. Ja bardzo lubię cmentarze, może dlatego, że tam jest zawsze dużo starych drzew. I był taki ludzik, do którego mogłem po prostu podejść tak na wyciągnięcie ręki. Nie to, że go chciałem złapać, ale po prostu byłem ciekaw, jaka jest granica, kiedy on się poczuje zagrożony. I nie było tej granicy. Ja po prostu mogłem podejść do niego tak i on siedział i śpiewał. No i to mógł być tylko jednoznacznie Rudzik. Jeszcze tylko powiem, że, bo już wcześniej mi to przyszło do głowy, jak mówiłeś o tych amerykańskich drozdach. To jest taki ptak, bo Rudzik po angielsku to jest Robin. W Ameryce jest ptak, który też się nazywa Robin, właściwie American Robin. To nie jest Rudzik, tylko drozd wędrowny. I bierze się to stąd, że Anglicy, którzy przyjechali do Ameryki, zobaczyli ptaka, który był trochę podobny do rudzika, więc nazwali go tak samo. I tłumacze, którzy rzadko się interesują ptakami, często mają z tym problem. I te rudziki nagle się pojawiają w Ameryce Północnej, chociaż ich tam wcale nie ma. Powinny być drozdami wędrownymi. To taka klasyczna pomyłka tłumaczeniowa, właśnie wynikająca z nieznajomości tych ptaków. No ale podsumowując, tylko rudzik innego nie przyjmuje tutaj w tajemniczym ogrodzie w ogóle innej interpretacji.
Stanisław Łubieński, Aleksander Wójtowicz.
Do czytania, do czytania, do czytania. Do czytania.